Pierwszy wiosenny kontakt z owadami kończy się często przykrą dolegliwością w postaci obrzęku, rumienia, a nawet wstrząsu anafilaktycznego. Jak sobie radzić z alergią na jad owadów, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest profesor Anna Bodzenta-Łukaszyk, wieloletni kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Muszę przyznać, że kwiecień jest nietypowym miesiącem. Nietypowym dlatego, że jest przepiękna pogoda. W związku z tym okres pylenia brzozy, traw, przyszedł do nas trochę za wcześnie. Ale również jest bardzo dobrze się składa to moje dzisiejsze wystąpienie, rozmowa z państwem, bowiem w niedzielę rozpoczął się Światowy Tydzień Alergii. Zainicjowany przez Światową Organizację do Walki z Alergią, a w całości ten tydzień poświęcony jest trudnemu problemowi.
I za chwilę o tym problemie powiemy więcej. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Jak wspomniała pani profesor, trwa właśnie Światowy Tydzień Alergii, w tym roku poświęcony atopowemu zapaleniu skóry. Przypomnijmy, co to jest i jak można tym zarządzać, skoro nie da się tego wyleczyć?
3 tygodnie temu żeśmy wspomnieli w naszej rozmowie o atopowym zapaleniu skóry, które często określane jest jako wyprysk atopowy, jako egzema, a stara nazwa, myślę, że często państwo się też z tą nazwą spotykacie, świerzbiączka. Dlaczego jest taka nazwa? Dlatego, że jest to główny objaw dominujący w tej chorobie, świąt skóry. Dodam jeszcze, że jest to przede wszystkim choroba zaliczana do chorób skóry, chorób atopowych, czyli genetycznie uwarunkowanych, związanych z nieprawidłową reakcją naszego organizmu, z nieprawidłową reakcją tej immunoglobuliny klasy E. Dotyczy praktycznie wszystkich grup wiekowych, ale najczęściej objawia się u naszych milusińskich między 3 a 6 miesiącem życia. Może trwać kilka miesięcy, kilka lat, samoistnie ustąpić. Przyczyny są bardzo różne. Oczywiście, tak jak na początku wspomniałam, są to skłonności genetyczne. Czyli jeżeli w rodzinie mama, tata, dziadkowie, ktoś z członków tej rodziny miał problemy ze skórą, również my, dzieci, dorośli, możemy mieć problemy. Oczywiście skóra osoby chorej na atopowe zapalenie skóry charakteryzuje się pewnymi objawami. Te objawy to, tak jak wspomniałam, makabryczny świąt i to jest to bardzo duże kryterium, bardzo istotne rozpoznania choroby. Ta skóra jest dodatkowo sucha. Czasami pacjenci, jak również lekarze rodzinni, mylą te zmiany skórne, bo one są często zlokalizowane w zgięciach kończyn górnych, pod kolanami, z łuszczycą, ale to nie jest to samo. I dodatkowo jeszcze może mieć charakter to schorzenie nawrotowy, przewlekły, tak jak również na początku powiedziałam, u około 40% dzieci ustępuje wraz z wiekiem.
A u tych, u których nie ustępuje, to jak tym zarządzać?
Więc niestety są nawroty i są okresy zaostrzeń. Dlatego trzeba sobie radzić z tą jednostką chorobową, tym bardziej, że często zmiany te skórne, to atopowe zapalenie skóry współistnieje z alergicznym mierzytem nosa, z astmą i wreszcie z nadwrażliwością, alergią pokarmową. Dlatego też naprawdę na samym początku, jeżeli mamy problemy ze skórą, musimy zrobić prawidłową diagnostykę. Czy rzeczywiście jest to atopowe zapalenie skóry, czy też nie? Czyli kwestia dobrych testów doświadczonego alergologa bądź dermatologa. W sytuacjach wątpliwych te zmiany skóry powinny być poddane ocenie nawet histopatologicznej. No i leczenie. Leczenie wdrażamy przyczynowe i objawowe.
A jeśli chodzi o alergię pokarmową, to jakie najczęściej składniki pokarmu mogą mieć wpływ właśnie na te wypryski?
Przede wszystkim takie pokarmy, różne przyprawy, które zaostrzają przebieg zmian skórnych. Różnego rodzaju przyprawy, pikantne przyprawy, ale również owoce sezonowe, również na przykład materiały, z których noszone są nasze ubrania, wełna, czy też gruba bawełna, czy też syntetyki różnego rodzaju. Dlatego też nie tylko pokarmy, nie tylko owoce, nie tylko jabłko, marchew, orzechy, mleko, owoce morza, ale również tak zwana alergia kontaktowa, czyli to, co przylega do naszej skóry. Dlatego też musimy zwrócić uwagę na rodzaj diety i w przypadku, kiedy mamy zaostrzenie zmian skórnych, mamy duże zmiany, mamy rumień, mamy duży świąt, tą naszą dietę nieco zmieńmy, unikajmy czekolady, kakao, jak również tych wszystkich pikantnych. Natomiast bardzo ważne jest w postępowaniu pielęgnacja. Tak jak dermatolodzy, alergolodzy podkreślają, musi być natłuszczanie tej skóry, ale nie takimi z drogerii, różnymi mleczkami, różnymi emulsjami. To muszą być rzeczywiście obojętne, niealergizujące emolienty, tak. Nawet zwykła biała wazelina, która nie ma środków zapachowych, różnych konserwantów, jest tutaj bardzo dobra w tym przypadku. Również pamiętajmy, że ważna jest higiena osobista, częste kąpiele, ale po kąpieli nie możemy się ostro wycierać ręcznikiem, tylko zostawić tę skórę tak na pół wilgotną i wtedy posmarować się tym emolientem. Również jeżeli chodzi też o jakieś inne takie wynalazki, nazwijmy to, no raczej tego unikajmy, jeżeli świąt jest bardzo nasilony, żeby się nie drapać, bo pamiętajmy, skóra swędzi, drapiemy się i to jest idealne to miejsce zranione do nadkażenia bakteryjnego. Zatem, żeby ten świąt był nieco mniejszy, możemy sięgnąć po leki przeciwhistaminowe, które bardzo dobrze nam ten świąt złagodzą. Oczywiście poza higieną, poza natłuszczaniem skóry, poza łagodzeniem świątu trzeba sięgnąć, ale już pod nadzorem lekarza specjalisty do różnego rodzaju maści, myślę tutaj o steroidach. Bardzo proszę, żebyście Państwo sami nie sięgali po steroidy bez uzgodnienia z lekarzem, bo po pierwsze są to fantastyczne leki, ale mają różną siłę działania. I zwykle leczenie zmian skórnych przebiegu atopowego zapalenia skóry zaczynamy od najsłabszych steroidów i potem stopniowo, jeżeli nie ma efektu, pod nadzorem lekarza zwiększamy siłę działania tego steroidu.
Dlaczego?
Dlatego, że steroidy stosowane miejscowo mają działanie niepożądane. Przede wszystkim mogą powodować ścieńczenie skóry, mogą powodować szczególnie te o dużej sile działania przebarwienia skóry, jak również mogą powodować, że jakieś ewentualnie uszkodzenia, które, tak jak powiedziałam, są bardzo podatne na zakażenia bakteryjne, szczególnie gronkowiec. Zresztą uważa się, że gronkowiec złocisty jest takim super antygenem, który nasila proces zapalny, a pamiętajmy o tym, że atopowe zapalenie skóry to nic innego, tylko choroba o podłożu zapalnym, czyli jest to tak zwane zapalenie alergiczne. Poza tym są również, zaczynają wchodzić nowe leki biologiczne, bardzo dobre, to są leki najnowszej generacji, ale niestety nie mamy jeszcze programu lekowego do leczenia atopowego zapalenia skóry, chociaż efekty są bardzo dobre. I tak jak mówią dermatolodzy, w Niemczech są już dostępne, ale to jest kwestia refundacji w danym kraju. My mamy nadal nierefundowane, ale już jest światełko w tunelu.
Czyli kiedy już ewentualnie możemy się spodziewać tych nowych
leków? Pytanie, na które nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Myślę, że nawet pan minister zdrowia również nam nie odpowie.
Pozostaje nam więc tylko i wyłącznie tylko, to, co do
dokładnie.
Tej pory mamy.
Oczywiście może być jeszcze fototerapia, ale to już dermatolodzy się tym zajmują. Fotochemia, terapia, mogą być leki immunosupresyjne, ale to wszystko zależy od stopnia zaostrzenia procesu chorobowego, jak często są nawroty, jak długo trwa, czy są okresy na przykład 2-3 miesiące trwa choroba, potem jest okres zacisza, przez rok, parę lat nic nie ma. Wszystko poza natłuszczaniem skóry, poza kąpielą, poza higieną musimy robić pod nadzorem lekarza.
No i w ten sposób chyba wyczerpaliśmy temat atopowego zapalenia skóry. O nim zresztą, jeśli ktoś chce więcej poczytać, można spokojnie znaleźć dużo informacji w tym tygodniu, zwłaszcza i w internecie, i myślę, że w różnej prasie fachowej, ponieważ trwa właśnie Światowy Tydzień Alergii i to jest w tym roku poświęcony dokładnie właśnie atopowemu zapaleniu skóry. A my za chwilę przejdziemy do innych, niestety, no, groźnych bardzo, ale też trudno bez nich żyć. Urządleń na przykład, bo przecież niestety, no, chcemy być na świeżym powietrzu, ale nie zawsze się udaje bez ukąszenia. 26 minut po 14. Dziś tematem audycji Szlachetne Zdrowie jest alergia na jad owadów. Przed nami długi majowy weekend, okazja do spotkań na łonie natury i związane z tym zagrożenie właśnie ze strony błonkoskrzydłych. Gościem programu jest alergolog profesor Anna Bodzenta-Łukaszek. Jakie to są u nas owady i urządlenia, których mogą być najgroźniejsze dla nas?
Rzeczywiście te urządlenia wywołane, spowodowane przez owady błonkoskrzydłe należą do tak zwanych zagrożeń życia. Przede wszystkim są to owady, które nas otaczają, które się znajdują wszędzie, gdzie my jesteśmy. Są to osy, pszczoły, szerszenie, a także wydaje się nam przyjazne człowiekowi, sprowadzone przez ogrodników do szklarni, trzmiele. Tak jak powiedziałam, są to owady żądlące, ale my z punktu widzenia biologii nazywamy błonkoskrzydłe. Dodam tylko na początku, że te owady nie kąsają, tylko żądlą. Stąd też poprawne określenie urządlenia. Tak jak wspomniałam na początku, są to urządlenia często wywołujące objawy ogólnoustrojowe do wstrząsu anafilaktycznego, czyli tego bezpośredniego zagrożenia życia włącznie. Proszę Państwa, może zacznę od pszczół, a potem przejdę do os szerszeni, bo osy i szerszenie jest to ta sama grupa, ta sama rodzina, i wspomnę też o trzmielach. Jeżeli chodzi o pszczoły, rzeczywiście bardzo częste są urządlenia. W tej chwili już zaczęły kwitnąć kwiaty, stąd też w kwiatach zarówno drzew, jak i roślin bytują nasze pszczoły, które rzeczywiście są w naszym środowisku bardzo przydatne, ale pamiętajmy, że mają żądła. Żądląc wpuszczają jad, czyli różne substancje białkowe, i enzymy, na przykład hialuronidaza, i te wszystkie związki powodują, że może dojść do wywołania natychmiastowej reakcji alergicznej po urządleniu. Zwykle u większości osób jest to po prostu w miejscu urządlenia przez pszczołę, pojawia się w ciągu 10-15 minut, czy to na stopie, czy to na kończynie górnej, obrzęk, bąbel, zaczerwienienie, swędzące miejsce urządlenia. Ono zwykle, jeżeli nie rozdrapiemy, w ciągu 24 godzin się cofa. Ale są sytuacje, że ten bąbel, to zaczerwienienie jest bardzo duże. My tak praktycznie uczymy pacjentów, że jeżeli obrzęk w miejscu urządlenia przez pszczołę pokrywa się dłonią albo jest większy od naszej dłoni i nie ustępuje w ciągu 24 godzin, jest już to tak zwany duży odczyn miejscowy i bezpieczniej udać się do alergologa i rozpocząć postępowanie diagnostyczne. Dlatego, że nie bardzo wiemy, czy kolejne urządlenie nie będzie tym urządleniem już powodującym wstrząs anafilaktyczny.
Czyli jeśli chodzi o wielkość, to wielkość dłoni.
Wielkość dłoni. Jeżeli przekracza wielkość dłoni, czujni jesteśmy, udajemy się do alergologa.
Ale naszej dłoni, czy kogoś, kto to sprawdza?
Naszej dłoni nawet, tak, bo my jesteśmy w kontakcie, widzimy miejsce urządlenia.
No czasem bywa na plecach także.
Tak, natomiast rzeczywiście są pewne lokalizacje, pewne miejsca w naszym organizmie, które po urządleniu są szczególnie narażone na różne działania. Na przykład okolica szyi, głowy, policzka, nie mówiąc już o jamie ustnej, chociaż to dotyczy urządlenia w jamę ustną częściej os, dlatego że pszczoła raczej w jamę ustną nie żądli. No i po takim urządleniu co może się dziać? Przede wszystkim patrzymy, czy jest żądło, czy nie ma żądła. Proszę pamiętać, pszczoła zawsze zostawia w miejscu urządlenia żądła. I sama ginie. Dlatego też należy pierwszy odruch usunąć żądło bardzo delikatnie. I potem ewentualnie zwrócić uwagę, czy po tym urządleniu nie mamy świądu skóry. Bardzo takim czynnikiem ryzyka i objawem wyprzedzającym inne objawy to jest świąd dłoni, świąd stóp, pomimo że nie ma żadnej pokrzywki. Potem się może pojawić pokrzywka. Może się zacząć problem z oddychaniem czy uczucie drapania w gardle. Są to tak zwane objawy alarmujące i one mogą sugerować, że 5 minut i będzie wstrząs. I jeżeli urządli nas pszczoła i zacznie nas swędzić skóra, jeżeli ewentualnie pojawią się jakieś, czy bóle brzucha nawet, czy nawet taki świszczący oddech, nie czekajmy. Natychmiast najbliższy szpitalny oddział ratunkowy.
To w przypadku pszczół.
W przypadku pszczół. Natomiast w przypadku os, pamiętajmy, że osa żądli wielokrotnie i nie pozostawia żądła. I kolejne urządlenia są słabszymi, mniej tego jadu z woreczka jadowego osy się dostaje. Analogiczna sytuacja jest z szerszeniem, ale szerszeń jest duży. I my tak do końca nie wiemy, jaką ilość jadu przy żądleniu szerszeń pozostawia w skórze ofiary. Objawy są analogiczne, również wielkość w miejscu urządlenia tych wszystkich zmian, a więc rumień, bąbel, ale w przypadku osy są częste urządlenia w jamie ustnej, dlatego że osy się znajdą często. Osy się często znajdują w puszkach z napojami, w różnych takich, w ciastach, w kanapkach. Także jest to rzeczywiście niebezpieczne i dlatego musimy, będąc w ogrodzie, będąc...
Zwracać uwagę na
zwracać
pokarm,
uwagę,
po prostu,
czy nie mamy wkładki z osy. Bo proszę państwa, urządlenia w śluzówkę jamy ustnej bezpośrednio zagrażają życiu. I ten wstrząs anafilaktyczny to są kwestia 2-3 minut. Również proszę pamiętać, że niebezpieczne są okolice oczodołu, czyli oko i okolice szyi. Podobna sytuacja jest z szerszeniem, tylko tak jak powiedziałam, szerszeń kiedy zaatakuje? Kiedy my go zaatakujemy.
Czyli kiedy zbijamy gniazdo na przykład.
Kiedy tak, usuwamy nieumiejętnie, albo nadepniemy, albo na przykład często możemy znaleźć gniazda szerszeni na tam, gdzie są stogi z sianem i jak ten stóg rozrzucamy, to wtedy może być cały rój szerszeni.
Bo rozrzucamy też.
Bo rozrzucamy, bo my atakujemy. Pszczelarze uważają, że ani pszczoła, ani szerszeń nie zaatakują, jak my nie rozpoczniemy ataku tych owadów.
A jeszcze te trzmiele, bąki.
No
różne.
Właśnie, trzmiele, tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, zostały sprowadzone przez ogrodników do zapylania roślin w szklarniach. One są bezpieczne i one same nigdy nie zaatakują, chyba że nadepniemy na trzmiela, albo też w szklarni gdzieś natrafimy i zaczniemy atakować. Objawy podobne jak przy pszczole, przy osie. Czyli wszystko zależy od tego, gdzie urządli, jakie są objawy i co się dzieje z daną osobą.
I
ale myślę o tym za
że
chwilę.
Jeżeli to jest wielkość dłoni, to wtedy jednak nie
tak.
Czekajmy na nic, idźmy do alergologa.
Bo tak jak powiedziałam, każde następne spotkanie z owadem może być tym bezpośrednim zagrożeniem życia.
Dziś mówimy o alergii na jad owadów i pewnie przy okazji tego tematu każdy się zastanawia, może ja też jestem uczulony na ten jad. Pani profesor, jak się rozpoznaje, kto może być uczulony na jad owadów?
Muszę powiedzieć, że to jest... I prosty problem i trudny problem. W momencie, kiedy pacjent jest urządlony, obojętnie którym owadem, tym, o którym wspominałam, i są pewne objawy charakterystyczne, to wtedy nie ma problemu. Przychodzi do naszej kliniki, bo tylko tę diagnostykę w kierunku, czy jest się uczulonym, czy nie, można wykonać w warunkach szpitala, ponieważ jest to diagnostyka zagrażająca życiu. Dlatego też wykonujemy testy alergiczne i pobieramy krew, oceniamy we krwi, czy pacjent ma przeciwciała skierowane przeciwko jadowi pszczoły, osy czy szerszenia. Oczywiście, jak to w medycynie bywa, mogą być tak zwane podwójne uczulenia, czyli pacjent może być uczulony na jad pszczoły i osy. Ale są sytuacje, że są również tak zwane bezobjawowe uczulenia. To znaczy, że pacjent, mimo że był żądlony, miał takie klasyczne objawy, nieduży odczyn, nieduży obrzęk, ale na przykład przechodzi na emeryturę i zastanawia się, czy nie zacząć realizować swoje marzenia z młodości, czy swoje hobby. Kupują 2-3 ule i chcą się dowiedzieć, czy jest bezpiecznie przebywać w towarzystwie pszczół. I mimo, że nie miał żadnych objawów, my robimy mu testy. Okazuje się, że jest uczulony na jad pszczoły. A zatem, czy może bytować, pracować z pszczołami, czy też nie? Tu się zaczyna pewien problem, bowiem co wiemy na dzisiaj? Że takie osoby, które pomimo, że były żądlone, nie miały objawów, a mimo to, robiąc testy, okazuje się, że jednak pani są uczuleni, to te osoby są bardziej zagrożone ciężkimi reakcjami po użądleniu.
Chociaż wcześniej w ogóle nie było takich
chociaż
reakcji.
Wcześniej nie było, ale teraz będą miały kontakt z ogromną ilością alergenu. Tym alergenem jest żądło pszczoły. Dlatego też muszą być szczególnie wyczulone te osoby. Oczywiście, Proszę Państwa, też o tym trzeba pamiętać, że taka diagnostyka na wszelki wypadek nie jest diagnostyką refundowaną przez NFZ, ale oczywiście w różnych takich trudnych sytuacjach my możemy pomóc.
A czy w ogóle można się uodpornić na jad pszczoły, osy?
Proszę Państwa, na przykład w przypadku pszczelarzy uważa się, bo jedyną taką terapią udowodnioną, skuteczną, najlepszą na świecie jest immunoterapia, czyli odczulanie. I tak jak uważa nauka światowa, odczulanie pacjentów uczulonych na jad pszczoły i osy po 5 latach takiego podawania wzrastającego jadu, oczywiście wysoko oczyszczonego pszczoły, osy, powoduje, że się uodparniamy, mówiąc to w języku potocznym. Niestety 5 lat, czyli no, pacjent musi się poświęcić i przychodzić raz na miesiąc, raz na 6 tygodni i przyjmować.
Ilu takich pacjentów ma pani?
Mamy w klinice, bo to tylko nasza klinika. Ja mówię oczywiście o osobach dorosłych. Nie odnoszę się do dzieci, bo dzieci to jest odrębny rozdział. Zresztą dzieci są rzadko żądlone. Też do końca nie wiemy dlaczego i jest mniej odczulanych. U nas jest mniej więcej 120-130 osób rocznie odczulanych z bardzo dobrymi efektami. Tylko wymagamy, no i pacjent musi mieć trochę czasu, ale jest dobre w tym wszystkim to, że szczepionka, która jest drogą szczepionką, w przypadku, kiedy pacjent jest odczulany w warunkach szpitala, jest refundowana przez NFZ, czyli pacjent nic nie płaci. Natomiast, proszę Państwa, w przypadku pszczelarzy doskonale wiemy o tym, że pszczelarze są bardzo często żądleni i uważa się, że to jest taki pewien rodzaj naturalnego odczulenia.
Tylko, naturalne. Ten jad pochodzi tak naprawdę
tak,
z pszczoły.
Tak, on pochodzi po prostu od pszczół. Natomiast gorzej wygląda sytuacja z osą, ale proszę Państwa, teraz, kiedy jest tak ładnie, ciepło, kwitnie, to przede wszystkim dominanta jest pszczoły. Ale w momencie, kiedy pojawią się słodkości, pierwsze owoce, ciasta sprzedawane na zewnątrz sklepów,
lody,
wówczas zaczną się pojawiać osy.
Czyli ten majowy weekend, pomimo tego,
może być
chłodny i deszczowy, ale osy, znaczy nie osy, a pszczoły już mogą funkcjonować.
Pszczoły, ale również, ponieważ no, będziemy coś tam pichcić,
to też
prawda? Będziemy
mieć
jakieś słodkości, to będziemy osy przyciągać.
Może przejdźmy od razu do tego, na czym polega leczenie pourzędleniowych reakcji ogólnoustrojowych u takich osób uczulonych na jad.
Więc tak, jeżeli się pojawia, jeżeli mamy urządlenie i jest ono nieduże, czyli jest obrzęk, świąt skóry, ból w miejscu urządlenia, wystarczy niejednokrotnie przyłożyć lód, którego najczęściej nie mamy w swoim pobliżu.
Albo
w związku
dostopił.
Z tym okład z zimnej wody. Może być również okład, bardzo dobrze działa medycyna ludowa tutaj, liście kapusty i lek przeciwhistaminowy, żeby nie rozdrapać, bo ten świąt rzeczywiście jest świątem bardzo uporczywym. A jak rozdrapiemy miejsce urządlenia, to może się wtórnie zainfekować i wtedy może być rzeczywiście taki ten odczyn z włączeniem nawet naczyń chłonnych.
A co się będzie działo, kiedy pozostawimy żądło pszczoły?
Żądło pszczoły musi być usunięte, ponieważ pomimo, że pszczoła wpuściła nam jad, zostawiła żądło, a sama ginie, to jeszcze resztki tego żądła cały czas się przedostają. Ale jeżeli mamy duże odczyny miejscowe, jeżeli kiedykolwiek w przyszłości mieliśmy na przykład bóle brzucha, drapanie w gardle, świąt skóry, zawsze musimy mieć zestaw tak zwany ratunkowy, czyli adrenalinę. Jest to lek najważniejszy. Adrenalina, lek numer 1. Najlepiej w ampułko strzykawce, bo wtedy mamy odmierzoną, określoną ilość leku do podania. Lek przeciwhistaminowy, metypret, czyli steroid, a jeżeli ktoś z nas poza tym, że jest uczulony na jadowadło żądlący, choruje na astmę, na alergiczny nieżyt nosa, to jeszcze przydałby się lek rozkurczający oskrzela. I tak zabezpieczeni możemy się udać na naszą majówkę.
No dobrze, a jeśli chodzi o tę adrenalinę, to sami sobie podajemy, czy ktoś...
Adrenalinę, tak. Adrenalina musi być wypisana przez lekarza. My nie możemy sobie kupić o tak z wolnej ręki, bez recepty w aptece. I powinniśmy być przeszkoleni, jak podać, gdzie jest miejsce podania i co zrobić, jeżeli pierwsze podanie, pierwsza iniekcja nie zadziałają. Adrenalina praktycznie nie ma żadnych przeciwwskazań. Nawet u pacjentów z chorobami układu krążenia, czy nadciśnieniem, czy niewydolnością krążenia, ale ma tę zaletę, że ratuje życie. I to jest lek najważniejszy po urządleniach u tych pacjentów, którzy są uczuleni.
Nie mówiliśmy o takich owadach, które wprawdzie nie żądlą, ale też pozostawiają bardzo nieprzyjemne odczyny. Jednym z takich uciążliwych owadów jest tak zwana jusznica deszczowa, czyli gza lub końska mucha, potocznie mówiąc, która właśnie nie żądli, ale pozostawia jad. Jeśli zobaczymy coś, coś takiego, co nas ugryzło, po czym można poznać, że to właśnie tak gza i co wtedy robić?
Proszę Państwa, tak jak wspomniałam, owady błonkoskrzydłe żądlą, a gza kąsa. I w momencie kontaktu, poza tym trzeba pamiętać, że gzy są bardzo szybkimi owadami. Biolodzy podają, że czas lotu, prędkość sięga nawet 140 km na godzinę.
Czyli nie zauważamy, jak szybko.
Czyli my nie zauważamy. Nagle coś nas ucięło, ukąsiło i nie ma owadu wokół. I w oczach dosłownie, w miejscu ukąszenia pojawia się bąbel, makabryczny świąt skóry oraz obrzęk.
Jak to groźne jest?
On jest ogromny, ponieważ poszerza się w naszych oczach wręcz. Może nieraz u niektórych osób opisywane były przypadki pacjentów, jeżeli to było urządlenie w dłoń, czyli obrzęk obejmuje dłoń, przedramię. Może trwać tydzień, kilka dni i ten świąt powoduje, że my odruchowo się drapiemy i to drapanie powoduje, ułatwia wnikanie bakterii i często jest powikłane różnymi stanami zapalnymi skóry do zapalenia naczyń chłonnych włącznie.
Jak sobie radzić jeszcze króciutko?
Tutaj analogicznie jak w przypadku odczynów po urządleniach przez owady błonkoskrzydłe, przede wszystkim zimny okład. Możemy sięgnąć po okłady z rumianku, bo rumianek ma działanie przeciwzapalne. Również lek przeciwhistaminowy, który złagodzi nam świąt skóry. Ale również musimy pamiętać, że są różne żele i maści, które łagodzą świąt. Można spokojnie tym posmarować.
Jasne. A jeżeli już mamy jakiś niepokojący objaw, to jaki to jest, że trzeba pójść do lekarza z takim czymś?
Jeżeli mimo upływu czasu nie cofają się, nie zmniejsza się obrzęk, nie zmniejsza się świąt, udajmy się do lekarza, bo wprawdzie nie opisywano przypadków wstrząsu anafilaktycznego, ale tak jak powiedziałam, nasilenie różnych zapaleń skóry.
I oby przez ten długi majowy weekend nie przytrafiła się nam żadna przygoda właśnie z owadami błonkoskrzydłymi. Moim i Państwa gościem była profesor Anna Bodzenta-Łukaszyk, wieloletnia kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Pani bardzo.
Ja również Państwu dziękuję, ale gdyby się coś stało, klinika nasza jest otwarta, szpitalny oddział ratunkowy naszego szpitala, uprzedzam, przyjmie każdego pacjenta.
To dziękujemy bardzo za tę deklarację, a za chwilę w Polskim Radiu Białystok Marcin Kozłowski i popołudnie z Polskim Radiem Białystok, a ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.